Oczywiście będziemy dzisiaj rozważać list apostoła Pawła do Filipian, drugi rozdział dalej, ale na chwilę chcę otworzyć fragment z czwartego rozdziału. Jest werset, który wszystkim jest bardzo dobrze znany. Prawdopodobnie to jest najbardziej znany werset w całym liście. Czwarty rozdział, siódmy werset. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I powiem wam szczerze, że czytając ten werset wiele, wiele razy, to zmusiło mnie, znaczy zmusiło w pozytywnym sensie, zachęciło mnie do tego, żeby przestudiować cały list. Dlatego, że zrozumiałem to, co pisze tutaj apostoł Paweł. Nie jest to możliwe, jeżeli człowiek nie zmieni swojego życia, jeżeli człowiek nie zmieni swojego serca, jeżeli człowiek nie nauczy się patrzeć na okoliczności dookoła inaczej, nie będzie w stanie doświadczyć tego pokoju, o którym on tutaj pisze. I dlatego, będąc zachęcony przez ten werset, chciałem przestudiować cały list apostoła Pawła do Filipian, zrozumieć, w jaki sposób apostoł Paweł patrzył na siebie, patrzył na życie, rozumiał Ewangelię, w jaki sposób rozmawiał z ludźmi, do czego ich zachęcał i o jakim życiu mówił. Jest inny werset, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, znaczy to jest pewien fragment od 25 wersetu. Przeczytam trzy wersety od 28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albo jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. To są bardzo powiązane myśli. To, o czym mówi apostoł Paweł i to, o czym mówi tutaj Jezus Chrystus, to jest jedno i to samo. Innymi słowy, i apostoł Paweł, i Jezus Chrystus mówią o pokoju. Mówią o pokoju, że ten pokój jest w Nim, w Jezusie Chrystusie. I co jest ważne, muszą nastąpić określone zmiany w życiu człowieka, żeby ten pokój mógł być doświadczony i doświadczany. I to nie jest tak, że apostoł Paweł albo Jezus Chrystus mówi, że ja wam dam pokój w tej sytuacji, w której jesteście, dla takich was, jacy jesteście. Nie jest tak. On tutaj mówi o tym, że ten pokój jest możliwy wtedy, kiedy człowiek się zmienia, kiedy człowiek się upodabnia Chrystusowi. Czyli to doświadczenie Bożego pokoju jest możliwe wtedy i tylko wtedy, kiedy zmienia się nasza natura, kiedy zmienia się nasze serce, kiedy zmienia się nasze życie, kiedy zmieniają się nasze priorytety. I drugi rozdział z kolei, i patrzcie, o czym powiedział tutaj Jezus Chrystus. On mówi o pokorze. Mówi, że tym podstawowym elementem zmiany naszego życia, naszego serca, które prowadzi do tego pokoju, jest pokora. I on mówi, że on ma taką osobowość i że ludzie, którzy chcą doświadczać tego pokoju w swoim życiu, Bożego pokoju, muszą się zmieniać na tyle, żeby być tak pokornymi, jak jest Jezus Chrystus. I drugi list apostoła Pawła, drugi rozdział listu apostoła Pawła do Filipian, mówi o niczym innym, jak o pokorze. Cały ten rozdział jest o pokorze. Jeżeli spojrzymy od samego początku, drugi rozdział, trzeci werset, on mówi nam: i nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Apostoł Paweł mówi cały czas o tej radości. On mówi o tym pokoju, ale mówi teraz bardzo praktyczny sposób. Mówi, że jest pewien zbór, pewna grupa ludzi, tak jak rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, mieli pewne problemy w relacjach ze sobą. Oczywiście nie do tego stopnia, jak to było opisane w liście do Koryntian, ale też był jakiś problem, jeżeli chodziło o relacje. I teraz apostoł Paweł mówi, że pokora jest tym czymś, co prowadzi ludzi do tego, żeby oni mieli właściwe relacje. Pokora przede wszystkim przed Bogiem, ale w praktyce zastosowana, jeżeli chodzi o ich wzajemne relacje. Czyli to jest pierwsza myśl, od której on zaczyna. Dalej apostoł Paweł mówi o największej zachęcie i największym przykładzie, jeżeli chodzi o tą pokorę. I to jest fragment od 5 wersetu do 11 wersetu. To jest to też, o czym Adam wspominał dzisiaj, to jest ten fragment. Takiego będzie względem siebie usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie. I dalej on tłumaczy, że ludzie powinni mieć do siebie nawzajem taki stosunek, jaki był w Jezusie Chrystusie. I jaki był w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, który był Bogiem, uniżył samego siebie, jego decyzja, po to, żeby przyjąć postać sługi, jest napisane sługi, i stać się podobnym do człowieka, czyli ktoś, kto jest Bogiem, wziął na siebie wszelkie ograniczenia, które towarzyszą temu, że jesteśmy ludźmi, że on miał się stać takim jak my. I dalej jest napisane, że pokazywał cały czas to posłuszeństwo Bogu do momentu, aż oddał swoje życie za ludzi na krzyżu. Czyli jest bardzo praktyczny wymiar tej pokory w życiu Jezusa Chrystusa. I właśnie pokazywał tutaj apostoł Paweł to, że Jezus Chrystus, który miał prawo pokazać, że jest wyższy niż wszyscy, on tego nie robił. W drugą stronę, jego życiowa postawa była taka, że on służył ludziom, którzy na to nie zasługiwali. Którzy byli grzesznymi ludźmi. Którzy byli wrogo nastawieni do niego. I on w tym pokazał swoją pokorę. To jest jego DNA, to jest jego natura, jego osobowość, stan jego serca. To, kim on naprawdę jest. I dlatego apostoł Paweł mówi, żeby ludzie wierzący mieli taką samą postawę. Nie można być chrześcijaninem, nie upodobniając się Chrystusowi w byciu pokornym. I nie jest to możliwe, żeby człowiek doświadczył Bożego pokoju w swoim życiu, jeżeli nie ma tej pokory w stosunku do Boga i do ludzi. Taka pokora będzie zmieniała nas, nasze serce, będzie zmieniała to, w jaki sposób postrzegamy siebie nawzajem, postrzegamy całe nasze życie, w jaki sposób możemy służyć sobie nawzajem. Dalej apostoł Paweł w wersecie 17 i 18 mówi o sobie, że on też chce mieć taką postawę w swoim życiu, czyli on się uczy od Chrystusa i stara się pokazywać to w swoim życiu. Ale gdyby nawet krew moja miała być dolana do ofiary i obrzędu ofiarnego wiary waszej, raduję się i cieszę razem z wami wszystkimi. Z tego tedy i wy się radujcie i cieszcie się razem ze mną. Innymi słowy, apostoł Paweł, będąc w więzieniu, był w stanie, tak jak mówi, oddać całkowicie swoje życie za innych, jeżeli to by mogło im pomóc w ich duchowym wzrastaniu, w ich duchowym życiu. I dalej, to, co jest napisane w wersetach od 19 do 30 w drugim rozdziale, są opisane dwa praktyczne przykłady z życia dwóch osób, Tymoteusza i Epafrodyta, co oznacza ta pokora w praktyce. Co oznacza ta pokora w ich codziennym życiu, w ich relacjach z innymi wierzącymi, w tych trudnych okolicznościach, w których oni się znajdowali wtedy. Więc przeczytamy ten fragment od 19 wersetu. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci, a Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Mamy taki fragment, w którym apostoł Paweł opisuje pewną postawę życiową dwóch ludzi i zaczyna od Tymoteusza. Mówi o nim, że on pośle Tymoteusza do ludzi w tym zborze Filipi i mówi kilka bardzo ważnych rzeczy, o których chcę powiedzieć, które chcę podkreślić. Pierwsza rzecz, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to jest to, że Tymoteusz ma takie same serce i ten sam umysł jak apostoł Paweł. I wiemy, że apostoł Paweł pracował z różnymi ludźmi. Jest Barnaba, jest Jan, który jest inaczej zwany Markiem, jest Tytus. Miał wielu innych współpracowników, ale Tymoteusz był dla niego kimś bardzo wyjątkowym. On nazywał go swoim synem w wierze, takim duchowym synem. I było widać z tych jego listów, z tych relacji, że apostoł Paweł ma wyjątkową więź, taką przyjaźń, która jest bardzo rzadka, ale jest możliwa. I właśnie w taki sposób zawsze mówił o Tymoteuszu. I ciekawe jest to, że w tym wersecie 20, jak czytam, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, jest to dosyć dziwnie przetłumaczone. Nie wiem, dlaczego tak jest to przetłumaczone, dlatego że jeżeli patrzymy na oryginalny tekst, to, co mówi tutaj apostoł Paweł, on nie mówi, że nie ma drugiego takiego jak Tymoteusz, aczkolwiek można w jakiś sposób to wywnioskować. On używa tutaj takiego słowa izopsychos po grecku, co oznacza, że ktoś ma taką samą duszę, takie same serce, taki sam umysł. Innymi słowy, on nie mówi, że nie ma drugiego takiego jak on, tylko bardziej pokazuje, że oni mają taką wyjątkową więź, mają taką wyjątkową relację tutaj, że dla niego Tymoteusz jest bardzo wyjątkowy i ma taką samą duszę, serce, umysł, jak i sam apostoł Paweł, że to ich łączy. To on chce powiedzieć. I patrzcie, wcześniej też apostoł Paweł mówił w tym liście do Filipian, żeby oni, ludzie w tym zborze, byli tego samego umysłu, tak? Tego samego serca, żeby oni dążyli do jedności. Czyli to jest coś, co on miał w swoich relacjach z Tymoteuszem. On mówi, że to był ktoś, kto był bardzo bliski jemu. Miał ten sam umysł, takie samo serce, taką samą duszę. Czyli był mocno podobny. Było coś, co ich łączyło i wiadomo co, Ewangelia, ich życie dla Jezusa Chrystusa. I też tutaj apostoł Paweł, kiedy mówił do Filipian, żeby oni mieli taką samą duszę i ten sam umysł, chodzi o to, że jest milion różnych rzeczy, które mogą ludzi dzielić, o które można się kłócić i sprzeczać. Ale on mówi, że jest coś, co jest większe niż to, jest Ewangelia, jest Chrystus, jest to, że oni należą do jednej duchowej rodziny i to powinno ludzi łączyć, żeby oni się skupiali nie na tym, co ich dzieli, tylko na tym, co jest dla nich spójne. Dalej, apostoł Paweł mówi o tym, że Tymoteusz ma otwarte serce do ludzi. Jest napisane, który by się tak szczerze troszczył o was. Niby proste słowa. I niby nie ma potrzeby dużo mówić na ten temat, bo wszystko jest jasne. Ale znowu, to jest bardzo ciekawe, jakich słów używa apostoł Paweł. Mówi, który by się tak szczerze troszczył o was. I tutaj słowo troszczył, greckie słowo merimna, może mieć negatywne znaczenie, może mieć pozytywne znaczenie. Jeżeli chodzi o negatywne znaczenie, może oznaczać taką troskę, kiedy człowiek boi się czegoś. Że on się boi, że jest przerażony, że on jest zmartwiony, że on cały czas o tym myśli, że to zakłóca jego normalne funkcjonowanie, że on tak się boi czegoś, że nie może normalnie funkcjonować. I też w Biblii jest wiele takich fragmentów, które mówią o tym, żeby człowiek się nie martwił o nic, tylko żeby miał wiarę. Żeby miał wiarę i zaufanie w to, że Bóg wszystko ułoży tak, jak trzeba. Więc taka troska pokazuje brak wiary. Czyli może to słowo oznaczać coś negatywnego. Ale w tym wszystkim jest dużo emocji. Jeżeli człowiek bardzo się boi, jest przerażony i martwi się o coś, on się skupia tylko na tym. Tu jest jego umysł, tu jest jego serce, tu są jego emocje i uczucia. Więc to słowo, tak jakby martwienie się, troska, ma pozytywny wydźwięk. Kiedy człowiek się przejmuje kimś albo czymś w pozytywny sposób, że nie jest mu to obojętne. Więc to, co chce powiedzieć tutaj apostoł Paweł, że Tymoteusz ma swoje serce, umysł i emocje w nich. On się troszczy o nich, czyli ich los, ich życie nie są mu obojętne. I nie jest to tak, że on po prostu wykonuje mechanicznie swoją pracę. Że jest pewna służba, trzeba tą służbę zrobić. Ale w tym jest jego dusza, w tym jest jego serce. On cały czas o tym myśli. Więc o tym mówi apostoł Paweł, że Tymoteusz jest takim człowiekiem, który ma otwarte serce do ludzi i szczerze martwi się o nich, myśli o nich i żyje tym, czym oni żyją. Dalej, ciekawe jest to, co jest napisane w kolejnym wersecie, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Jeden prawdopodobnie z tych bardzo słynnych wersetów w liście do Filipian. I nie wiem, czy zadawaliście sobie pytanie, kogo na myśli ma tutaj apostoł Paweł? O kim mówi? Mówi wszyscy. Ale kto wszyscy? Wszyscy ludzie na ziemi? Wszyscy wierzący ludzie? Wszyscy w jego otoczeniu? Wszyscy w jego otoczeniu i otoczeniu tych ludzi z Filipian? O kim konkretnie mówi? Wszyscy. Dlaczego tak uogólnia? Do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kogo on miał tutaj na myśli, ale są pewne teorie, które mają sens. I powiem o dwóch takich przykładach. Kogo mógł mieć na myśli tutaj apostoł Paweł? Pierwsza rzecz dotyczy pewnej grupy osób, pewnych współpracowników albo ludzi, których on mógł albo chciał posłać do tego zboru Filipii, ale którzy nie zrobili tego, nie poszli, nie chcieli, bo byli zajęci czymś swoim. Czyli miał pewną grupę współpracowników i chciał, żeby oni poszli tam. Oni tego nie zrobili, dlatego że każdy był zajęty czymś swoim. Druga teoria, o kim mógł mówić tutaj apostoł Paweł, dotyczy pewnej grupy osób, o której on mówił już wcześniej, w pierwszym rozdziale, wersety 15 i 17. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Apostoł Paweł wiedział, że była pewna grupa osób, która głosiła Chrystusa, Ewangelię, w taki sposób, żeby jemu było gorzej. Więc to byli ludzie, którzy robili to nieszczerze. I mógł mieć na myśli i tych, i tych. Ale sens jest taki, że on chce pokazać kontrast. On chce pokazać kontrast, że jest grupa osób, która mogła zrobić coś, co było słuszne i nie zrobiła tego, dlatego że każdy był zajęty sobą. A jedynie Tymoteusz zrobił to, co było potrzebne Chrystusowi w danej sytuacji. Czyli widzimy, że on miał otwarte serce do ludzi i w praktyce to pokazywał. I wiecie, ciekawe jest to, że my mamy z tym problem. Ja mam z tym problem. I bardzo daleko mi jest do tych przykładów, które są opisane w tym fragmencie i do Tymoteusza, i do Epafrodyty, i do wielu innych. I rozmawiałem z kilkoma braćmi na ten temat. Nasze postrzeganie jest takie, że żyjemy w innych czasach. Żyjemy w innych czasach i że ludzie są zatroskani, zaganiani, zabiegani, że są takie okoliczności, kiedy nie można tak żyć, jak ludzie żyli wtedy, w czasach, kiedy był pierwszy Kościół. Śmieszne jest to, że oni wtedy nie mieli tak naprawdę takiej możliwości komunikacji ze sobą. Nie było Facebooka, nie było sieci socjalnych, nie było internetu, nie było telefonu, nie było samochodów. Ale było widać, że ich relacje były 100 razy bardziej bliskie. Dlatego, że ludzie wiedzieli o sobie dużo i ludzie troszczyli się o siebie nawzajem. I tu problem jest zawsze z dwóch stron. Z jednej strony to jest chęć zaangażowania się w życie drugiej osoby, ale z drugiej strony to jest chęć otworzenia się na drugą osobę. Bo często jest tak, że ludzie mówią, nikt się nie interesuje mną albo moją sytuacją. Ale problem często polega na tym, że te same osoby nigdy się nie otwierają dla drugich ludzi. Ludzie żyją w takich bąblach. Wiecie, i można przychodzić do kościoła i być na tej sali, ale być w otoczeniu tego bąbla. I wszystko jest schowane w nim. Jestem ja, moje życie, moje priorytety, moje problemy i tak dalej. I nikt nic o sobie dokładnie nie wie. Ale widać z tego listu i z innych, że ludzie żyli jednym życiem. Oni wszystko wiedzieli o sobie nawzajem i chcieli sobie nawzajem też pomagać. Dalej, co jest widoczne w tym fragmencie, o czym mówi apostoł Paweł na przykładzie Tymoteusza, to jest to, że taka postawa i ta pokora, która jest wyrażona w praktyce, zawsze jest wyraźnie widoczna. 22 werset mówi, wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Jest bardzo, bardzo ciekawy fragment, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że Tymoteusz jest wypróbowany i że ludzie wiedzą, że on jest wypróbowany. Innymi słowy, to było oczywiste, że on jest wypróbowany. I co to oznaczało być wypróbowanym w czasach pierwszego kościoła, w pierwszym wieku? To oznaczało to, na przykład, żelazo albo inne metale wypróbowane było w taki sposób, że były wkładane do pieca. I teraz, jeżeli ktoś chciał sprawdzić, czy dany metal jest naprawdę szlachetny, czy to jest jakaś podróba, no to ogień by to pokazał. Jeżeli to jest złoto albo srebro, by było widać. Jeżeli to jest coś, co jest podrobione, też by było widać. Dodatkowo, kiedy metal przechodził przez taki test ognia, nie tylko było widać, że jest to czyste srebro, jest to czyste złoto, ale taki metal był dodatkowo oczyszczany. Więc to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to jest to, że Tymoteusz przeszedł przez taką próbę ognia. On był wypróbowany i zdał test. do tego stopnia, że to było oczywiste dla innych. Czyli w jego życiu było widać, że on przeszedł przez wiele różnych wypróbowań, przez które Bóg go przeprowadzał, i w jego życiu było widać, że on zdał ten test, że on nie jest podróbą, że on jest czymś, co jest prawdziwe. W drugim liście do Koryntian, 2:9, apostoł Paweł mówi: oto zresztą i pisałem, aby was wypróbować, czy we wszystkim jesteście posłuszni. To jest ta sama idea. I ciekawe jest to, że człowiek wierzący niektóry przechodzi przez wypróbowania. Człowiek wierzący zawsze przechodzi przez wypróbowania i każdy wierzący człowiek przechodzi przez wypróbowania. Pytanie, jakie, kiedy i po co? Ale to jest fakt. I to, co wiemy z Biblii, że Bóg, który rozpoczął w nas dobre dzieło, jak jest napisane też w liście do Filipian, doprowadzi to dobre dzieło do samego końca. I te różne wypróbowania są narzędziem i procesem, w jaki sposób Bóg nas upodabnia Chrystusowi. I On wie, gdzie każdy z nas ma problem i gdzie każdy z nas odbiega od Chrystusa, gdzie nie jest do Niego podobny w ogóle. I dlatego Bóg będzie nas testował tak długo i testował, dawał te wypróbowania, aż oczyści nas, aż wyjdziemy z tej próby ognia ze zdanym testem. Też mówiliśmy na poprzednim rozważaniu. Był fragment, który pokazywał nam, że dużym duchowym problemem jest narzekanie. I teraz było napisane w Biblii, że kiedy Bóg wyprowadzał naród z Egiptu, miał określony cel, po co to robił, po co posyłał te różne próby. Reakcja tych ludzi była taka, że oni cały czas narzekali. Ale musimy sobie przypominać, kiedy przechodzimy przez różne wypróbowania, jaki jest Boży cel w tych wypróbowaniach. 5 Księga Mojżeszowa, 8:2-3. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. I teraz ja staram się zawsze pamiętać te słowa, kiedy przechodzę przez różne wypróbowania. Dlatego, że te wypróbowania nie mają znaczenia. Tak jakby, czy one są takie, czy one są owakie, to nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma tylko to, czy pamiętam i czy wiem, że to Bóg przeprowadza mnie przez te różne wypróbowania i że On wie, po co to robi i że to będzie dobre dla mnie. Więc zamiast tego, żeby się skupiać na tym, że jest mi teraz ciężko, że boli, że jest źle i różne mogą być wypróbowania, lepiej się skupiać na tym, że robi to dobry Bóg i robi to w dobrym celu dla nas. I to jest kwestia wiary. I robi po to, żeby pokazać, co jest w naszym sercu. A kiedy pokaże, co jest w naszym sercu, oczyści nas z tego, co jest w naszym sercu, co nie jest dla Niego dobre. I patrzcie, co tu dalej jest napisane. Że ważne, nam się wydaje, że ważne jest to, co my mamy, czy mamy zdrowie, czy jest chleb, czy jest dom, czy jest praca, czy jest ubranie, a tu jest napisane, że nie samym chlebem żyje człowiek, że to wszystko nie ma znaczenia. Nam się wydaje, że ma, ale dla Boga nie ma. A ważne jest tylko to, czy wiemy, że we wszystkim od Niego jesteśmy zależni. Czy żyjemy tak, jakbyśmy na co dzień we wszystkim byli od Niego zależni? Można jeszcze wiele mówić na temat Tymoteusza, ale chciałem jeszcze powiedzieć kilka rzeczy na temat drugiego sługi, który tutaj jest wymieniony, Epafrodyt. Kim on był? Prawdopodobnie z tych fragmentów, które mamy na jego temat, wychodzi na to, że on był albo pastorem, albo starszym w tym zborze Filipii. I teraz on był wysłany przez ten kościół do Pawła, kiedy ludzie się dowiedzieli, że on był uwięziony w Rzymie. I miał ze sobą jakiś dar pieniężny dla apostoła Pawła, żeby pomóc mu w tej sytuacji, w której on się znajdował. Drugi rozdział, 25 werset. I czytamy dalej, że w tej sytuacji, kiedy przyszedł do apostoła Pawła, żeby mu służyć, mocno zachorował. I zachorował do takiego stopnia, że prawie umarł. Ale tak jak tutaj pisze apostoł Paweł, że Bóg się zlitował i nad nim, i nad samym apostołem Pawłem, że dał mu zdrowie. Czyli nie dopuścił do tego, żeby Epafrodyt umarł i że przywrócił mu zdrowie. Do tego stopnia, że Epafrodyt mógł znowu służyć apostołowi. I teraz apostoł Paweł pisze ten list do Filipian i wysyła z powrotem Epafrodyta razem z tym listem, który napisał. I co się dowiadujemy na temat jego osoby? Po pierwsze, że był to człowiek, który był bardzo poświęcony Chrystusowi. Tutaj apostoł Paweł mówi, nazywa go swoim współpracownikiem, współbojownikiem i moim bratem. Nie tylko mówi o tym, że on był bratem, w tym sensie, że był osobą wierzącą, ale moim bratem. To jest niesamowite, to jest znowu bliska więź. To jest coś, co ich łączy. On nazywa go swoim bratem, bratem w Chrystusie, ale kimś bardzo bliskim, kimś bardzo osobistym. I dalej mówi tam pod koniec tego fragmentu, żeby takich ludzie w zborze Filipii mieli w poważaniu, żeby szanowali takich ludzi. Dalej, nazywa go swoim współbojownikiem i współpracownikiem. Innymi słowy, apostoł Paweł pracował z nim, z Epafrodytem, ramię w ramię dla Ewangelii. Robili coś razem i poświęcali swoje życie Ewangelii. I teraz, zawsze jest tak, jeżeli człowiek jest poświęcony Ewangelii w dużym stopniu, co za tym idzie? Za tym idzie to, że będzie jakiś sprzeciw. Szatan nigdy nie atakuje ludzi, którzy są bierni w swojej służbie Chrystusowi. Po prostu są. Po prostu istnieją. Więc jeżeli szatan widzi, że jest ktoś, kto mówi, że jest wierzącym, ale po prostu jest. On nie jest dla niego żadnym problemem. Fajnie, że jest i tyle. Ale zawsze jest tak, że jeżeli człowiek zaczyna być bardzo aktywny, jeżeli człowiek zaczyna poświęcać coraz więcej w swoim życiu Ewangelii i służbie, taki człowiek jest niebezpieczny dla szatana. Paweł był bardzo niebezpieczny dla szatana. Tymoteusz był bardzo niebezpieczny dla szatana. Epafrodyt też był niebezpieczny dla szatana. I dlatego on nazywa go współbojownikiem. Najpierw współpracownikiem, ale ludzie, którzy dużo robią dla Ewangelii, toczą bój. I dlatego nazywa go współbojownikiem. I ciekawe jest to, trzeci fakt, który chcę wymienić na jego temat, że to jest człowiek, który ewidentnie nie myśli o sobie, tylko myśli o innych. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Typowo jest tak, że jeżeli ktoś mocno zachoruje do tego stopnia, że praktycznie umiera, to chce, żeby wszyscy myśleli o nim. I to jest dla nas zrozumiałe i normalne. Ale patrzcie na przykładzie Epafrodyta, że on praktycznie umierał i przejmował się tym, że ludzie w tym zborze się dowiedzieli, że tak źle się czuje. Znowu, słowo, którego użył tutaj apostoł Paweł, kiedy mówił tęsknił, epiposeo po grecku, najczęściej akurat jest używane wtedy, kiedy jest przekazywana idea tęsknoty za Bogiem. Czyli człowiek tęskni za Bogiem tak, że tylko Bóg może zaspokoić to pragnienie. że człowiek ma taką tęsknotę i pragnienie w swoim sercu, że nikt i nic oprócz osoby Boga nie jest w stanie zaspokoić. Więc taka skala była tej tęsknoty Epafrodyta. W tym sensie, że on tak bardzo się tym przejmował i że on w tej sytuacji bardziej się martwił o nich, że oni się dowiedzieli i że oni teraz się martwią, niż się przejmował swoją własną sytuacją i tym, że jemu było źle, że on praktycznie umierał. To jest niepojęte, ale prawdziwe. To jest prawdziwy przykład. I to jest człowiek, który swoim przykładem przypomina zachowanie Jezusa Chrystusa, który też, kiedy umierał, nie o sobie myślał, tylko o innych. Był jeszcze jeden człowiek, o którym wiemy, czytamy w Dziejach Apostolskich, Szczepan, który miał taką samą postawę, że jego ktoś zabija, morduje, a on w tej sytuacji mówi: Boże, wybacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Czyli on się bardziej martwi o duszę innej osoby, która go zabija, niż o swoją. I to jest niesamowite, że tacy ludzie są. Że tacy ludzie są. I właśnie pokora jest tą cechą, która zmienia człowieka na tyle, że on jest w stanie odciągnąć uwagę od siebie i skupiać się na innych. I teraz wypisałem sobie takie trzy praktyczne wnioski z tego fragmentu. Pierwszy z nich, właśnie powiedziałem przed chwilą, to jest to, że pokora czyni to, że uwagę skupiamy nie na sobie, a na innych. Pokora pomaga nam patrzeć nie na swój problem, nie na swoją sytuację, ale zauważać innych dookoła. Jakiś czas temu jeden bardzo dobry brat, mój przyjaciel wierzący, dał mi taką radę, że nieważne, jak trudna jest sytuacja, w której się teraz znajdujesz, myśl o innych i w tej sytuacji służ im. I faktycznie tak jest. Jeżeli tak postępujemy, zapominamy nawet o tym, przez co przechodzimy. I wtedy ten pokój Boży w tej trudnej dla nas sytuacji jest obecny w naszym życiu. Dlatego, że w tym momencie stajemy się bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Nie myślimy o sobie, myślimy o innych. Druga rzecz, która jest ważna, to jest to, troska o innych jest wysiłkiem. To jest praca. Niestety w naszej kulturze chrześcijańskiej troska się kończy na tym, że ludzie mówią komuś: dobrze, będę o tobie pamiętał w modlitwie. Nie ma w tym nic złego. To jest bardzo ważne, żeby ludzie się modlili o siebie nawzajem. Dlatego, że my nie możemy często wiele zrobić. Nie wiemy, co możemy zrobić w sytuacji danej osoby. Ale każdy powinien rozsądzić siebie w sercu. Czy on to mówi dlatego, że w tej sytuacji jest zależny od Boga, czy mówi dlatego, że to jest formalność, którą on wypowiada teraz, mówiąc o problemie danej osoby. Więc troska o innych jest to wysiłek i jest to pewien trud, i jest to praca, i jest to poświęcenie i jest to czas. I trzecia rzecz, którą sobie tutaj wypisałem, to jest to, że troska o innych upodabnia nas Chrystusowi i wytępia w nas egoizm. Każdy z nas jest egoistą. W większym czy mniejszym stopniu, ale w ogromnym. Każdy z nas. Jest to nasza natura. I to, kiedy my wkładamy ten wysiłek, żeby się troszczyć o innych, żeby myśleć o innych, zmienia się nasza egoistyczna natura. Jesteśmy coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen.